It's never been easier to communicate with people, but it's never been harder to know which platform you're supposed to communicate on. Here's a simpler solution. With call, meet, and message all in one app, RingCentral makes communication easy.
With all that connectivity in the palm of your hand, you can work from anywhere, with anyone, at any time, and never miss a beat. Because when it comes to communication, simple is better. Learn more at ringcentral.com. RingCentral. Simpler Communications.
Witaj Piotrze.
Cześć Michał.
Co tam u Ciebie?
W porządku. Właśnie się zastanawiałem nad taką rzeczą, jakie najbardziej podobały mi się albumy w tym roku, bo dojechaliśmy już do połowy.
No, jesteśmy już w połowie, a powiem Ci, że chyba ten miesiąc był taki najbardziej, jak dla mnie, jak do tej pory, ekscytujący, powiedzmy, pod względem premier.
No faktycznie, teraz będzie to trochę więcej płyt, pewnie więcej niż przez najbliższe 2 miesiące, bo wchodzimy już w ten okres ogórkowy, jeśli chodzi o wydawnictwa, które miałyby zrobić miejsce festiwalom letnim. No ale cóż, może jeszcze jakaś ciekawa muzyka będzie się ukazywać.
Dzisiaj mamy 38, jakoś tak, albumów. Oczywiście tutaj mam na myśli zarówno albumy, o których będziemy mówić, się rozgadywać, jak i te shoutoutowe, o których tylko wspomnimy pokrótce, albo się rozgadamy, jeśli będziemy mieli ochotę, zobaczymy. Na pewno jest kilka ciekawych premier, a przede wszystkim jest sporo różnorodnych premier. Twoim zdaniem był jakiś taki gatunek, który szczególnie dominował w czerwcu?
Nie, trudno mi tutaj coś takiego wskazać. Faktycznie mamy bardzo zróżnicowaną pulę, obaj. I to, co wrzucił Tomek, też jest dosyć bogate, jeśli chodzi o rozpiętość. Więc no, dużo wrażeń, mało metalu, ale będą...
Nie, wiesz, może i mało metalu, ale za to nie można odmówić wielu z tych wydawnictw, że jest ciężar, nawet jeśli to nie jest ciężar, który można określić po prostu metal, nie? Tylko jest to po prostu... coś gdzieś tam eksperymentujące z metalem, nie?
Że jeśli chodzi o ciężar emocjonalny, o ekstremę muzyczną, tego nie zabraknie. Dobra, czego zaczniemy?
Może od tego, żebyś mi powiedział, czego słuchałeś najwięcej. I od tego, żeby jeszcze wcześniej powiedzieć, że jest playlista, którą warto słuchać, bo są tam utwory ze wszystkich tych wydawnictw, o których tutaj mówimy. Oczywiście te, które są na Spotify. Ale wracając do clue, Piotrze, najczęściej słuchane przez Ciebie wydawnictwo.
Jest to album o tytule Providence zespołu Ulthar, świetny następca wydanego parę lat temu Cosmovor. Kapitalny, techniczny, ale niesamowicie kreatywny, pomysłowy, po prostu kipiący pewnością siebie i magią jakichś wielkich przedwiecznych death metal, także tutaj absolutnie mnie porwali. Podobnie było też z płytą zespołu Pyrron, Abscess Time, która uderza również w pokręcone, bardzo dziwne rejony, ale robi to no, w taki jeszcze dziwniejszy sposób, uderzając w jakieś mathcore, industrial i łącząc to z grindcorem i z death metalem. Także u mnie tak, te dwie płyty.
Bardzo dobre płyty, to się z Tobą zgodzę. No u mnie to był oczywiście nowy Run the Jewels, bo jakżeby inaczej, chociaż no to powiem chociaż co dalej. Tutaj mam kilka takich, które chciałbym z Tobą przegadać. Musimy porozmawiać. No a poza tym z tych albumów, które wybrałem, no to oczywiście też Love Glove i Run the Jewels tutaj bezsprzecznie u mnie królowały w tym miesiącu.
No Run the Jewels to jest w ogóle dowód na... Ale to zaraz pogadamy.
To pogadamy zaraz na czego, na co dowód. To może dzisiaj zaczniemy dosyć przewrotnie, może od tego, co wrzucił Tomek.
I
żeby było jeszcze bardziej przewrotnie, od jego dwóch shoutoutów, a są to Chromax i Andromeda Space Ritual. Po prostu może przeczytam, co Tomek pisze na temat Chromax i albumu In The Beginning, przewrotnie nazwanego In The Beginning, bo jak wiadomo, nie jest to album Chromax, który jest jakimś początkiem, nie jest to zespół, który jest nowy, tylko jest to powrót po 20 latach, ale Tomek pisze. Chromax wraca z pierwszą po 20 latach płytą, adresowaną tylko i wyłącznie do tych, którzy kumają amerykański hardcore i trash rozkręcające się na przełomie lat 80. i 90., a wykręcające pełną kurczę w okolicach 1995 roku. In the Beginning nie zwalnia praktycznie ani na chwilę, a konsoleta mikserska, na którym zarejestrowana była płyta, prawdopodobnie pozostawiona była na presecie, na którym sklejono brzmienia chociażby Set It Off Madball, Sudden Upshot, czy z drugiej strony Time Does Not Heal Dark Angel. I lekko tylko wypolerowana była współczesnymi presetami. Hashtag for mosh only. To jeśli chodzi o Chromax, a jeśli chodzi z kolei o Andromeda Space Ritual i album All Shade of Perception. Dobra, może sobie odpuszczę to i przeczytam to, co Tomek napisał. Andromeda Space Ritual.
Nie, dobrze ci idzie.
Andromeda Space Ritual stylistycznie ślizga się subtelnie między space'ową psychodelią, krautrockiem i stoner doomem. Tego ostatniego zresztą słychać coraz mniej. Na drugim wydawnictwie kwartetu nie znajdziecie bowiem pustynnego piachu, raczej gwiezdny pył. Dzięki temu Opolanie sprytnie odbijają się od wiejącej coraz większą nudą polskiej sceny spod znaku krzaka i fuza, na której bądź co bądź uczyli się latami. To z kolei powoduje, że Andromeda, jak ulał, wpisują się w rozwojową konwencję Soulstone Gathering, Red Smoke czy Space Fest, najciekawszych polskich festiwali gitarowo-eksperymentalnych. Subtelne połączenie klasycznego rdzenia, bas, perkusja, gitara, z niezwykle intrygującymi partiami syntezatorów Dominika z Pasówki powoduje, że podczas słuchania All Shades of Perception czas upływa równie szybko. Co miło. Doskonale wypada tu nawet elektronika solo, odbijający od rdzenia, ale i spójny klimatycznie z całością Lazarus, czy też po prostu rezygnacja z ciężaru na rzecz fragmentów, w których rzeczona elektronika prowadzi kompozycję, wysuwając się na pierwszy plan. Statek kosmiczny pod banderą Andromeda Space Ritual podróżuje w bardzo dobrze obranym kierunku ku nowym galaktykom, w których czas płynie wolniej, ale przyjemniej, nie pozwalając grawitacji na zbyt duże przyciąganie. Oby tak dalej. Okej, nie wiem, czy uda nam się przebić to, co tutaj nam Tomek błyskotliwie opisał, ale jak spadać, to z wysokiego konia, więc co, Piotrze, powiesz na to, żebyś zaczął z jakiegoś wysokiego konia?
Spadać? Dobra. Bellwitch i Aerial Ruin, wspólne wydawnictwo tych dwóch projektów o tytule Stygian Bow i Volume 1 w dodatku, więc Volume 2 gdzieś jest tam pewnie na horyzoncie. Wydawnictwo łączące z jednej strony funeral doomowy ciężar i masywność Bellwitch, z drugiej strony wykorzystujące eteryczne wokale Erika Modridge'a, odpowiedzialnego za dark folkowe Aerial Ruin. To historia o duchach, o przeszłości i pewnych oszustwach, którymi żyjemy. Ta gałąź pochodzi właśnie z pracy Johna Frasera, Złota gałąź. Jest jedną z najważniejszych książek, jeśli chodzi o studia komparatystyczne religii i mitologii ostatnich 150 lat. Tam jest właśnie opowieść o świętym graju bogini Diany, w którym żyją kapłani, którzy są rządzeni przez króla kapłana, i jest też kasta niewolników, i królem można zostać tylko w jeden sposób, zabijając go, i każdy jakby, żeby dostąpić, móc zacząć ten rytuał, musi najpierw zerwać właśnie złotą gałąź ukrytą gdzieś w tym gaju, więc niewolnik stanie się królem, a król, gdy już właśnie faktycznie zyska władzę, no to ma świadomość, że zawsze na jego życie będzie czyhał ktoś następny.
Czyli w skrócie zżyna z kronik Riddicka.
Dokładnie, tak, to jest dokładnie. No. Nowy Bellwitch i Aerial Ruin to są kroniki Riddicka, tylko zagrane na bardzo smutnych i przesterowanych gitarach, tak?
No dokładnie. Trochę rozczarowanka, nie? Że tak. A nic oryginalnego nie wymyślili, ale z kolei, no, co tu można oryginalnego nowego w Funeral Doomie wymyślić, no?
Cóż, to spadłem. Teraz twoja kolej.
To może wysokie celo Urkutatas. Nie wiem, czy tak to się wymawia. Dużo dziwnych znaczków, a w każdym razie zespół polski, a próbują, nie wiem, na czeski się zrobić. W każdym razie Urku Tatas to powiedziałbym taki trochę Blade Runner, trochę Odyseja Kosmiczna, trochę Solaris, przede wszystkim kosmos, ale ten kosmos taki tajemniczy, taki nieodkryty, trochę zaskakujący i ukryty przed rozumem człowieka, a z drugiej strony no właśnie chce się go aż odkrywać i poznawać.
Tak, to mi się bardzo podoba, że u nich to nie jest takie hard science fiction, tylko jest ten właśnie szczypta takiej magii bardziej fantastycznej i poczucia przygody, odkrywania tych dźwięków. Jest w tym coś takiego trochę legendarno-mistycznego, ale w taki znajomy sposób.
No to w taki sposób, czy może nie w taki, ale trochę w tajemnicą kosmiczną operuje chociażby Ultar.
Tak.
To może coś byś chciał powiedzieć na ich temat.
No Ultar to jest kapitalna po prostu kapela, która ma na siebie świetny pomysł. Ja parę lat temu zachwycałem się nad płytą szwedzkiego zespołu Ensnared, Disangelium, i tutaj też widzę po prostu nieziemską pewność siebie, jaka jest tych muzyków, bo nawet jeśli ta muzyka miejscami mogłaby trochę spuścić tonu i nie być taka, powiedziałbym, barokowo rozbudowana, chociaż to jest, no chodzi o rozbudowanie, a nie o odniesienia do baroku tutaj oczywiście, to nie, no to się broni. Broni się tą ich pewnością siebie, broni się tym, że mają naprawdę nieszablonowy pomysł, brzmi to mega świeżo, chociaż nie jest to też jakieś super awangardowe granie, bardziej łączą różne patenty i lepią z tego coś własnego.
A z kolei okładka przypomina talerz studenta, który zostawił spaghetti z klopsikami przez wakacje w swoim pokoju w akademiku i po tych kilku miesiącach to właśnie z nich zostaje.
Ale też fajnie wakacyjną okładkę ma inna płyta, bo wakacje można spędzić, jak gdzieś pojedziecie, to przy drodze się gdzie można zatrzymać na przykład?
Przy kapliczce?
A może w motelu jakimś?
O, znaczy można, jeśli to byłby Bobby's Motel, no to ja jak najbardziej. Zespół Pottery, album Welcome to Bobby's Motel, no to jest album, który emanuje taką stylistyką lat 60. i 70., tymi popartami, tymi kolażami. Gdzieś w tym widzę Beatlesów. No wygląda to wspaniale, cała ta otoczka graficzna. A jeśli chodzi o muzyczną, no to też są lata 60., 70., ale w taki sposób, który nie jest retro z żyną, który nie jest kolejnym łatwym do zapomnienia tym odgrzewanym kotletem, a jest czymś nowym, czymś, czego jeszcze ja przynajmniej nie słyszałem zbyt wiele w muzyce z tamtych czasów, a może lepiej byłoby powiedzieć w muzyce z tych czasów, ale która eksperymentuje, a raczej przenosi te czasy na nasz grunt, na te czasy współczesne. Bardzo fajna zabawa dźwiękiem, zabawa muzyką, bardzo fajna, przyjemna, letnia muzyka, którą możecie równie dobrze puścić sobie w tle, jak i możecie puścić podczas, na przykład, nie wiem, jazdy samochodem z rodzicami i zacznie się jakaś rozmowa na temat kiedyś to była muzyka, Beatlesi i tak dalej, ale w sumie teraz też jest fajna muzyka, bo jest Pottery.
Michał wam trochę opowiedział o Beatlesach, ja wam powiem, jeśli tutaj szukaliście jakiegoś metalu, to mi się to kojarzy bardziej z Black Magic SS, tylko bez może takiego wampirycznego anturażu całego. No naprawdę, o ile Ulfar, kurczę, bardzo mi się ta płyta podoba, to ten Welcome to Bobby's Motel od Pottery to jest płyta, od której miałem takie wow, naprawdę, fajnie. Po Ulfar się spodziewałem, że nagrają coś świetnego po Cosmowar i to jest takie zachwycanie się, no, na spokojnie, z smokaniem, a tutaj właśnie ta płyta zrobiła na mnie bardzo, bardzo zaskakująco pozytywne wrażenie, więc również się przychylam do tej rekomendacji.
Jest jest zaskakująca i w taki przyjemny sposób, gdzie z jednej strony spodziewasz się, co możesz usłyszeć, a z drugiej wciąż masz takie zaskoczenie. Co dalej od ciebie? Co byś polecił?
No to może byliśmy na plaży, to teraz pora na las. Pejzaż Diver im Wald. No tutaj chyba dużo nie można powiedzieć, jeśli chodzi o to, czym jest Pejzaż Diver, co już nie zostało powiedziane. Jeśli kręcił was ten zimny, szumiący black metal zimowy, leśny, to już pewnie na nich trafiliście dużo, dużo wcześniej. Tym razem jednak można wspomnieć o dwóch rzeczach. Przede wszystkim, jak ta płyta brzmi. Produkcja jest to naprawdę nieziemska. Wow. Wszystkie te kolejne warstwy śniegu po prostu odkrywa się je z jeszcze większą przyjemnością, jeszcze bardziej jest to interesujące, gęste, pełne ciekawych faktur. Poza tym objętość tego albumu, tutaj mamy naprawdę dużo, dużo muzyki. Inne zespoły mogłyby tego nie udźwignąć, bo jednak jest to dosyć monotonna, repetytywna miejscami forma. Ale Winter robi to w tak hipnotyzujący sposób, że jestem w stanie przez to przebrnąć z przyjemnością, nie wyglądając z końca, tylko zapominając zupełnie o tym, gdzie jestem.
Niby taki rzeczywiście las, a z drugiej strony jakieś podziemia, może zakopany w ziemi wojownik. A z drugiej strony mi to przypomina trochę brzmieniowo Bathory.
To też jest też jak najbardziej uzasadnione skojarzenie. Gdzieś tam są te skinięcia głową do pierwszej fali jeszcze. Ja chcę cię zapytać o tego filmmakera, bo tutaj zamieściłeś przypis.
Tak, to miał być shoutout, to może teraz właśnie w takim razie shoutoutnę, że pierwsze skojarzenie, jakie miałem z tym wydawnictwem, to było takie, że no, to brzmi jak Psytrance, ale nie jest wkurwiające.
Ja mam duży problem z tym skojarzeniem, bo czemu Psytrance miałby być wkurzający? Halo. To jest doskonała muzyka. Nie ma prawa denerwować. Po drugie, to nie wiem, dla mnie to brzmi tak bardziej IBM-owo nawet. Rozumiem, skąd te skojarzenia Psytrance'owe mogą się pojawić, bo tam faktycznie on robi dużo warstw na tej płycie, które fajnie na siebie nachodzą, ale ten puls, no tak bardziej mi się industrialnie i wrednie kojarzy. To jest wredna muzyka jednak, trochę tak ją odebrałem, a...
Jest, dlatego jest nie wkurwiająca.
Aha, dobra. Dobra, oddaję głos w takim razie.
A to może, skoro już się za shoutouty trochę wzięliśmy, to zaskoczył mnie u ciebie Kruangbin Mordecai. Mhm.
Widziałeś tą recenzję Melona? Tak zapytam.
Nie widziałem.
Dał jej trzy chyba i to takie naciągane. Ja poznałem tę płytę zanim widziałem jego recenzję i podobała mi się. Potem po tej recenzji dalej mi się podoba, ale zgadzam się z tą recenzją w 100%, bo za pierwszym razem, gdy słuchałem tej płyty, puściłem ją sobie w tle do pracy chyba i pisałem coś albo czytałem i wtedy to było super przyjemne. Kruangbin to jest swoją drogą psychodeliczny, lightowy funk rock i potem po tej recenzji Melona puściłem ją tak przed zaśnięciem, skupiając się na samej muzyce i to była męczarnia.
Mówisz.
Faktycznie to jest muzyka bardzo, jak bym tu powiedział, elevator music muzyki psychodelicznej. Bardzo podstawowa, bardzo taka vibe'owa jak lo-fi, Beats to Study 24/7 i tak dalej. I potem znowu słuchałem tej płyty i znowu mi się podoba, gdy faktycznie korzystałem ją tak bardzo instrumentalnie. Więc jeśli potrzebujecie czegoś takiego do puszczenia w tle, żeby nie było zajmujące, było przyjemnie, to jak najbardziej polecam. Jeśli chcecie odkrywać nowe światy, to nie. No ale to wiesz, to jest tak, że nie zawsze masz ochotę, powiedzmy, po trzydniowej głodówce robić medytację i palić DMT czasem. Fajne jest też zapalenie jointa na plaży i Kruangbin nie jest nawet tym jointem, jest piwkiem w słoneczny dzień i to takim o niskiej zawartości alkoholu, ale też może być przyjemne.
Mówimy się, każdy lubi od czasu do czasu sobie takie lekkie piwko strzelić. No ja słuchałem tego albumu właśnie jako tło i bardzo szybko mi ten album minął i bardzo przyjemnie. A jak teraz tak mówisz, to to pewnie, tak myślę, że pewnie też miałbym problemy z odbiorem go tak w pełni świadomie, no bo rzeczywiście Kruangbin raczej wolę sobie dawkować, czy to puścić sobie ich jakiś live z KXP, czy coś w tym stylu i posłuchać sobie 10 minut i mam ok, czy puścić sobie 3 numery i jest git, albo właśnie raczej, jeśli już, to służy mi jako tło i jako tło mi się bardzo fajnie sprawdziło.
Zostawiają po sobie dobre wrażenie.
A skoro właśnie, bo widzę, że chcesz mnie tutaj nakierować, tak, na jedną premierę.
Może.
Zespół Sztylety, zostaw po sobie dobre wrażenie. I teraz pytanie oczywiście, które nie, każdy recenzent, każdy dziennikarz sobie w kontekście tego albumu zadaje. Zostawił po sobie dobre wrażenie ten album, czy nie? No, domyślam się, Piotrze, że u ciebie z tym może być różnie, bo to nie jest raczej gatunek, którego słuchasz specjalnie często.
Nie, no u mnie zostawił mega dobre wrażenie i ten cover Fury przede wszystkim zajebisty.
U mnie też szczególnie cover Fury. No, ja ci powiem, że ja lubię emosowe wydawnictwa polskie ostatnio coraz bardziej, ale największy problem, jaki miałem, to z wokalami Szymona. Znaczy na początku, jeśli chodzi o teksty, jeśli chodzi o jego manierę śpiewania, to miałem na początku problem. Trudno mi się było przekonać do tego i słuchać tak, czerpać przyjemność w pełni, ale potem jak się już trochę już osłuchałem z tym albumem, już mi to wjechało. No, głównie chyba po prostu język polski był u mnie tym problemem, bo zwykle słucham po angielsku tego typu muzyki. A tutaj się to opłaciło, jednak ta cierpliwość i no, myślę, że składa się to wszystko na jedną całość i od dema bodajże z zeszłego roku chyba już zrobili spory progres, zwłaszcza jeśli chodzi o stronę instrumentalną, gdzieś nawet w jakieś postrokowe, uderzające klimaty, a nawet gdzieś tam w tle jakiś black metal przebrzmiewa. Oczywiście nie taki sążny, ale gdzieś tam jakieś, no słuchać to, że po prostu też tego gatunku słuchają, więc BDB zostawił ten album u mnie dobre wrażenie. Może tylko hymn polskiej reprezentacji na cokolwiek. Tym utworem mam wciąż taki trochę zgryz, bo niezbyt przepadam za tego typu futbolowymi hymnami. Nawet jeśli są parodiowane, to będąc obywatelem tego kraju, którego jestem, będąc katowanym piosenkami o sporcie, którego nienawidzę przez całe życie, no mam trochę takie...
To są rany, które się nie gają po prostu i tu się jak najbardziej zgadzam. Zgadzam się też z tym, co powiedziałeś o tej płycie. No. A która nie zostawiła po sobie dobrego wrażenia w tym miesiącu? Miałeś jakąś taką?
Wiesz co, nawet nie. Najwięcej zarzutów mam do Run the Jewels, ale jednocześnie najbardziej mi się podobał, więc... Ale może, żeby nie przyspieszać, no tak. Coś jeszcze od ciebie chciałbyś dorzucić?
Tak, no u mnie jedna płyta zostawiła okropne wrażenie. O. I jest to Hail Spirit Noir z płytą Eden in Reverse, która jest po prostu ciosem w serce, naprawdę. Ja teraz dokładnie wiem, jak czuli się hardkorowi wieloletni fani Opeth w momencie, gdy Eckerfeld zaczynał nagrywać te rekonstrukcje progów z lat 70. Kurczę, no... Nie robi się tak i może jestem teraz egoistą i hipokrytą i okazuje się, że w dupie mam inspirację artystów i to, co oni chcą robić i jestem jak dziecko, które krzyczy ja i to mnie mają zadowalać, ale no zniknął zupełnie z tej muzyki czynnik black metalowy, zniknął diabeł i z tym się nie mogę pogodzić, bo o ile nie jest to taka czysta rekonstrukcja proga, jak w przypadku Opeth, oni mocno się nurzają w tych patentach z lat 70., ale z kolei brzmieniowo nawiązują do 80. i to daje takie bardzo ciekawe połączenie, gdy To jest niby prog rock, ale z takim popowym, mocnym pulsem, niby z tymi rozbudowanymi strukturami, ale z dodatkowymi syntezatorami. No fajnie to brzmi. Tylko diabeł zniknął i nie mogę tego przeboleć. Może jak już foch mi minie, to mi się ta płyta bardzo spodoba, ale na razie no, muszę ci powiedzieć, że strasznie mnie rozczarowała.
Tak trochę, kiedy chcesz być jednocześnie Rancy Pazuzu i Opef.
Właśnie z tej sceny takie black metalu psychodelicznego, to właśnie każdy z tych zespołów, mam wrażenie, nie był Rancy Pazuzu, tylko był sobą. I tutaj troszkę w przypadku Hate Spirit Noir, no oni są dalej sobą, ale nie tak jak mi się podoba. No,
nie miałem doświadczenia jakiegoś większego z ich muzyką sprzed tego albumu, więc nawet jak na kilka odsłuchań, bo nie miałem okazji posłuchać w całości tego albumu, ale na tych kilka utworów, które posłuchałem, no okej, ale wciąż chyba wolę Rancy Pazuzu. Nawet zdecydowanie wolę, ale...
To wjedź koniecznie w płytę Oi Magoi i Mayhem in Blue. Tam jest diabeł. Taki Dobra. Bardzo dziwny diabeł.
Dobra, to wjadę z diabłem.
Dobra, to co, coś od Tomka teraz jeszcze może?
Jasne. Fange? Poign?
Płonę? Nie wiem. Straszne. Znowu się
kompromitujemy. Poignę, kurde.
Miałeś francuski. Ja miałem niemiecki.
No miałem, ale co z tego. Z języka francuskiego najbardziej nie rozumiałem języka francuskiego. Ale z kolei Tomek też nam napisał na temat...
Google Translate, mów do mnie.
Fange, płeń.
Czyli zespół Fange, a płyta płań.
Tak, i według translatora Google to jest uchwyt kołnierzowy.
Nie wiem, co to jest po polsku nawet, ale...
I patrząc na gatunek tego albumu, to no, Tomek pisze, dawno żadna industrialna płyta nie wciągnęła mnie tak bardzo, jak nowość od Fange. Płań... Bowiem to coś, czego potrzebowaliście. Jeśli repetycja wulgarnych i brudnych bitów a la Author and Punisher, brutalna mechaniczność mieszcząca się gdzieś między najbardziej agresywnym Godflesh a ultraciężkim syntetycznym groove'em Nailbomb sprawia wam przyjemność.
Tak.
Nie wiem, aż tak mi nie sprawiła przyjemność, nie sprawiła mi przyjemność to wydawnictwo, jak sprawiło chyba przedostatnie jeszcze wydawnictwo Fange, bardziej niż Płań, te z tym korpusem na okładce. To było moje chyba pierwsze zetknięcie tym połem i tamte zrobiło na mnie niezłe wrażenie, a tutaj tutaj aż tak nie. Ale wciąż jest to wart uwagi industriali i łączy takie elementy, które w industrialu lubię, czyli właśnie Godflesh, Author and Punisher, tego typu rzeczy.
Przychylam się, również nie było tutaj aż takiego efektu wow, ale też nie miałem humoru na taką muzykę za bardzo, więc no nie jest moja opinia miarodajną. Słuchajcie fragmentu, sami ocencie.
Dobra, zabieramy się w końcu za Run the Jewels, Run the Jewels 4.
Yeah, Run the Jewels fast.
Dobra, to może, żeby nie przeciągać i ukrócić to jak najszybciej, powiem, co mi najbardziej przeszkadzało na tym albumie. Przede wszystkim to, że był on tak oszczędny, jeśli chodzi o bity. Nie był aż tak był in your face, ale w inny sposób. Jest na tym albumie dużo basu, dużo prostych bitów, ale nie ma takich... No, po prostu LP nie kombinował tutaj. Postawił na prostotę, nie bawił się w jakieś ozdobniki. Oczywiście jest Yankee and the Brave, jest Ulala, które są najbardziej takimi kozackimi, przypominającymi dwójkę, może trochę trójkę utworami, a z kolei reszta jest odarta z takiego ich poczucia humoru, jest odarta z ich jakichś bardziej luźnych, tych zabawowych fragmentów, tej zabawy słowem w taki sposób, gdzie robią sobie żarty z siebie, czy nawiązują do jakichś sytuacji śmiesznych ze swojego życia, a jest to bardziej album manifest, jest to bardziej album, który odnalazł się w czasie, w którym powstał idealnie i jest głosem protestu i tutaj myślę, że ten protest wyraża doskonale od początku do końca i wciąż słychać, że są, że potrafią LP, Killer Mike świetnie nawijać, że czują się jak ryba w wodzie, że liczy się tutaj przede wszystkim przekaz, a mniej zabawa i wciąż bardzo lubię ten album, no ale liczyłem na trochę więcej zabawy po prostu.
Tutaj już Killer Mike nie nawija o tym, że jest tak wściekły, że kopnął niedźwiedka w zadek i jest no, bardzo groźny, ale mi się ta prostota podoba tutaj, te bity właśnie nie są jakieś super powalające, jeśli chodzi o złożoność, ale przez to są, tak jak mówiłeś, bardziej in your face, bardziej klepią. To mi się bardzo podoba. Podoba mi się też... Może nie tyle podoba, ale dodatkową siłą tego albumu, jak mówisz, jest kontekst, czasy, w którym został wydany. I chyba no, to nie wyszło poza planem, że tak powiem. Po prostu tak się złożyło. Gdzieś te gwiazdy się tak ustawiły, że no, zadziałała jakaś synchroniczność. I to właśnie na początku w ogóle całego odcinka mówiłem właśnie o tym dowodzie na to, że synchroniczność faktycznie działa. I dowodzie też, jak już przy tym jesteśmy, że lepsze są te albumy Run the Jewels z numerem parzystym.
No, coś w tym jest. Chociaż no, u mnie jak na razie 2, 3, 4, 1. Jeśli chodzi od najlepszego do najsłabszego, raczej do tego, który najbardziej lubię, do tego, który lubię najmniej. Po pierwszym takim zachwycie nad czwórką miałem taki opad emocji i jakoś zachwytów. I no trochę mi właśnie brakuje tej zawadiackości. No to szkoda mi trochę, bo to lubiłem bardzo w ich muzyce zawsze. I te utwory, gdzie właśnie byli takimi właśnie zawadiakami, zawsze mi się najbardziej podobały. I no trochę mi szkoda po prostu, że tego jest tutaj mniej. A z drugiej może z czasem bardziej docenię ten album właśnie za... jeszcze bardziej za kontekst i jeszcze bardziej za teksty, bo w teksty jeszcze się wgryzam. Szkoda mi bitów.
Rozumiem. No, mimo że z kolei się ten album mniej będzie podobać, jak już opadnie mi ta euforia premiery i jak wrócę do niego może na chłodniej, bo to, tak jak wyszedł, to słuchałem go, no, tłukłem go naprawdę mocno przez tydzień i od tamtej pory w zasadzie do niego nie wracałem. I teraz po tej dyskusji ciekaw jestem też, jak to zarezonuje, jak tą płytę będę odbierać, czy po prostu dałem się ponieść wtedy chwili i... tyle, czy faktycznie jest to aż tak dobra płyta, jak mi się wydaje.
Zobaczymy. Może pod koniec roku będzie jeszcze okazja, żeby na ten temat pogadać. Od ciebie widzę, zostały jeszcze tylko 4 shoutouty. Dobra, no to może opowiedz o 2, a potem ja o 2 shoutoutach od siebie i zobaczymy,
co dalej.
Nie, ode mnie
są 3, to od ciebie jest ten 4. Dobra, to tak. Void Ceremony, Entropic Reflections, Continuum, Dimensional Unravel, Death Metal techniczny, ale zagrane troszkę na bardziej oldschoolową modłę. Jeśli lubicie Blood Incantation i wszystkie te kosmiczne death metale, to wjeżdżajcie. Pyron, Abscess Time. Death metal z jednej strony desperacko próbujący się wymyślić na nowo, z drugiej sięgający po patenty ze swoje korzenie jeszcze w latach 90. Trochę po godfleshowej industrial, trochę po może nawet jazzu miejscami i dużo, dużo połamanych bitów mathcore'owych, zderzonych z slamem, zderzonych z death metalem, zderzonych z jeszcze nie wiadomo czym. Czasami ten album wręcz się rozlatuje, ale jest tak intensywny, fajny i kipiący kreatywnością, że bardzo dobrze mi się tego słucha.
To ode mnie dwa shoutouty, to jest Love Glove, o którym, którego recenzję można zobaczyć na kanale, do czego zachęcam, a Piotrze, wiem, że tobie się ten album podobał, więc może chciałbyś coś dodać na temat Bummer od siebie.
Bummer to, że jest tak krótki. Bardzo mi się podoba. I nie mam tutaj nic do dodania. Podoba mi się. Tylko zastanawiam się, ile jeszcze tego grunge'u nas czeka w muzyce, bo mam wrażenie, że możemy bardzo szybko znużyć się tą początkową ekscytacją i no, ale na razie póki jest fajnie, to jest fajnie.
Pewnie się znużymy, bo trochę już tych zespołów jest, ale właśnie póki są, to się cieszmy, a narzekać będziemy później. I jeszcze jeden shoutout ode mnie, Many Blessings, Trauma Artistry. No harsh noise, no po prostu ma boleć. Jest eksperymentalnie, ale harsh noise'owo i bez litości.
To co nam jeszcze zostało?
To może teraz od Tomka jeszcze te dwa albumy, które zostały, a potem jeszcze możemy szybko przelecieć przez te moje trzy pozostałe. Od Tomka jest Rolly Porter, Kistfaen, tak? Dobrze. Kistfaen. Jezu, ale dzisiaj sobie wybrał tytuł.
Kistfaen. Po prostu.
Chciałbyś przeczytać na ten temat?
Podczas gdy ambientowe albumy zaczęły ostatnio nudzić powtarzalnością schematu ciche pitu-pitu, głośniej i potem więcej white noise, potem hałas, to Rolly Porter zdaje się ten schemat zaburzać. Hałas i organowe pasaże przełamywane są tu glitchem, molowe akordy przecinają przesterowane dźwięki, wydobywające się z pięknych partii instrumentów smyczkowych, a obłąkane etnowokale położone są na niskie, basujący drone. Być może już dzięki samej inspiracji i procesowi tworzenia płyty mamy do czynienia z kompozycjami tak wciągającymi, ciekawymi i w ramach gatunku różnorodnymi. Otóż tytułowe Kistfaen to pogańskie granitowe grobowce znajdujące się w Dartmoor, w południowo-zachodniej części Wielkiej Brytanii, i to one są punktem centralnym, do którego odnoszą się utwory z płyty. Dźwięki, jakie niosą słuchacza przez tę 50-minutową podróż, powodują, że w kontekście tytułu i miejsca, w którym pozostała spora część próbek i sampli, słuchacz poddaje się bezsilnie temu, skąd i dokąd ta podróż trwa. Cisza wzrusza nas w rozmyślaniu o kruchości życia i kontemplacją nad jego pięknymi, ale tylko momentami. Hałas natomiast ściska nam gardło w strachu przed nieubłaganym końcem, zarówno końcem życia, jak i samego strachu, który towarzyszy nam, im bliżej tego pierwszego jesteśmy. I w sumie do pięknej muzycznej refleksji nad paradoksem końca strachu wraz z końcem życia tej płycie chyba najbliżej. No, to Tomek przebił sam siebie, jeśli chodzi o opis.
A z kolei na temat ostatniego albumu, który dzisiaj nam wrzucił, już się tak nie rozpisał, ale to nie znaczy, że nie warto go posłuchać. Nahum D, Black Plaid, epka, też jest artysta, który sporo wydaje, a Tomek na temat tej epki, tego wydawnictwa pisze. Donośny głos protestu, który w niezwykle poruszający sposób ukazuje perspektywę czarnoskórej osoby na obecną sytuację społeczną w USA. Spoken word, rapcore, math, rock. Na pewno piękne, muzyczno-liryczne przecięcie poezji i buntu wobec opresji i jawnej niesprawiedliwości. Rzeczywiście taki mathcore trochę, math, rock. Ale też niezwykle jak na ten gatunek czytelny i po prostu ładny, ze względu właśnie głównie, myślę, że na wokal Nahum D.
Liryczność tego materiału to byłem coś, czego no nie spodziewałem się kompletnie, a jednak.
Ode mnie jeszcze zostały trzy albumy. Może pierwszym, jaki wspomnę, czy nie wspomnę, bo to nie są shoutouty. O pierwszym, którym powiem, niech będzie Hum, album Inlet. Jak wspominałem wcześniej o letnim Love Glove, to Hum jest trochę też takim letnim albumem, trochę sięgającym po podobne wzorce, podobne inspiracje typu Deftones czy Quicksand, ale z drugiej strony Hum zasłuchuje się też w Type-O Negative, w Paradise Lost, jest powiedzmy takim bardziej mrocznym bratem tej ery bardziej mrocznym bratem Love Glove w pewien sposób. Bym miał porównywać oba te zespoły, oba te wydawnictwa i wciąż czuć w tym lato, ale może jest to już lata schyłek i bardziej takie chłodne wieczory.
No niestety nie byłem w stanie zapoznać się z tą płytą, więc... No,
to polecam. I jeszcze tego typu album, tego typu wydawnictwo, w podobny sposób mógłbym określić Three Games for May, Live a Bruce, gdzie to już nie do końca muzycznie podobne, ale jeśli chodzi o emocje, wzbudza we mnie całkiem właśnie podobne. Jednak w przypadku Three Games for May to już jest taki poranek, powrót do domu po nieprzespanej nocy. Trochę myślenie nad błędami, trochę zastanawianie się nad przyszłością, rozważania i przemyślenia, a jednocześnie otacza słuchacza taką mgiełką, takim z jednej strony poczuciem komfortu, a z drugiej szepcze do ucha, że przemyśl, człowieku, co u ciebie, i siądźmy jeszcze i wypijmy za dawne czasy.
Z muzyką Three Games for May mam ten problem, że ta nutka nostalgiczna, która się do mnie gdzieś tam zakrada, utrudnia mi cieszenie się tą muzyką i to, żeby mieć dobry humor po tym, jak jej słucham. Niemniej no, jest to urocze wydawnictwo i również się przychylam do tej rekomendacji.
I jeszcze ode mnie został jeden album, który nie jest shoutoutem, więc może szybko wspomnę. Vile Creature, Glory Glory, Apathy Took Helm. Album z najpiękniejszą okładką, myślę, w tym miesiącu. W pewien sposób podobną do tego, co Ultar pokazał. Tylko tutaj już to spaghetti zamienia się w robaki. I wychodzi z ust kobiety. Zderzenie tego ładnego obrazku z tym obrzydliwym tutaj jest takim efektem pierwszym, z którym się stykamy, zachęca bardzo do przesłuchania, co jest na tym albumie, i spotkałem się z takim stwierdzeniem, że ten album brzmi jak przemoc domowa. Więc trochę tak brzmi.
Ja mam problem z Vile Creature, bo to jest zespół, w którym podoba mi się dosłownie każdy jeden element oprócz samej muzyki. A muzyka wpada do tej kategorii dla mnie trochę co The Body albo Thaw, gdzie jest to bardzo ciężkie, nieprzystępne, ale nie ruszające mnie w żaden sposób.
No ja jestem fanem i The Body, i Thaw, i Uniform, i tego typu projektów. Nie do końca mam zawsze ochotę z nimi jakoś na dłuższą metę obcować, ale lubię od czasu do czasu siąść, przesłuchać jeden, dwa takie albumy, takie wydawnictwa i nieco się właśnie pomęczyć tym, nieco dostarczyć sobie takiej dawki masochizmu.
Może za mocno powiedziałem, bo wkurzył mnie ten album z coverami Nirwany, który jest po prostu niepotrzebny. Od Thaw chyba, nie? To wydali. No, ale tak, Vile Creature, jeśli lubicie połączenie jakiegoś DIY sludge'u z doomem, może nawet z black metalem, przynajmniej jeśli chodzi o estetykę muzyki, to tak, to polecamy. Wolno, ciężko, a z pozytywnym przekazem.
To opowiedz coś o tych jeszcze dwóch od ciebie shoutoutach ostatnich.
Mm-hmm. Polskich, ale trochę z pretensjami do północy, bo zarówno Above Aurora z płytą The Shrine of Deterioration, gdzieś tam słychać te Islandie w tle, i black metal, który właśnie rządzi tamtymi regionami, pustką lodowcowo-wulkaniczną, jak i w przypadku Pandrador of Rituals of Ancestors of Destiny, gdzie te inklinacje nordyckie są bardzo jasne. Above Aurora to jest dla mnie zespół, który zawsze był gdzieś troszkę taki pokrzywdzony przez to, że mamy tak silną tą scenę black metalową i mógłby być dużo, dużo bardziej uznawany. Gdyby po prostu miał mniejszą konkurencję, a tak te płyty zawsze miałem wrażenie gdzieś przepadają i trochę szkoda, bo to są solidne wydawnictwa, również w przypadku The Shrine of Deterioration. To jest płyta, która gdzieś igra z tą melancholią, ale też repetytywnością, uderzając to takie bardziej psychodeliczne tony, ale nie hipisowskiej psychodelii, tylko wprowadzania się w taki otępiający trans. Zachęcam. Zachęcam też do Pandrador, ale o tym powiem. Jeśli lubicie klasyczny polski death metal spod znaku Vader, spod znaku wczesnego Decapitated, ale o tym więcej będzie w recenzji.
No to czekam. Czekam, bo no ja już trochę na temat Pandrador powiedziałem w singlach, więc chętnie zderzę moje przemyślenia na temat tych utworów z twoimi.
BDB. Udało nam się dobrnąć do końca. 38 płyt przegadanych, przepracowanych.
I to bardzo fajnych wydawnictw w większości, myślę, do których bywa bardzo różnorodnych też. Więc tak, jest czego słuchać, jest co, było co polecać, to mamy nadzieję, że wy będziecie tego słuchać, bo jeśli nie, to po co my się produkujemy, nie?
Tego nie wiem, ale chętnie się dowiemy za to, czego wy jeszcze słuchaliście, o czym jak zawsze zapomnieliśmy i co no.
Tak jest, słyszymy się wkrótce, polecajcie nam albumy, a my z chęcią będziemy polecać je wam. Do usłyszenia.
Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boon & Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love. In Chevy Chase, DC and McLean, and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. BoonandSons.com.